będzie pochwalony Jezus Chrystus. To czwarty dzień naszego pielgrzymowania. Mam nadzieję, że znalazłeś chwilę, drogi bracie i siostro, żeby zatrzymać się nad tym tekstem, nad tą burzą na jeziorze. Mam nadzieję, że znalazłeś też tę ciszę, żeby zobaczyć swój lęk. Dzisiaj kolejny czas pielgrzymowania przed nami. Chciejmy prosić Ducha Świętego, niech On dalej będzie tym, który nas prowadzi, który nas umacnia, który daje też nam odwagę do odkrywania siebie. Módlmy się słowami tej pieśni.
Rozpal nas, przyjdź Duchu, przyjdź, Święty przyjdź, rozpal nas, przyjdź Duchu, przyjdź, Święty przyjdź, rozpal nas, Duchu Święty.
Chcemy kontynuować dalej ten temat lęku, przyglądając się już bardzo konkretnie tego, czego faktycznie ja mogę się obawiać i w jakich sferach życia ten lęk mnie paraliżuje. Jednak zanim do tego przejdziemy, każdego dnia idziemy dalej w tej Ewangelii, poruszamy się wraz z Chrystusem, jakby moglibyśmy powiedzieć, śledzimy Jego kroki, idziemy z Ewangelistą Markiem. Tym razem chciałbym Was zachęcić do pochylenia się nad 7 rozdziałem naszej Ewangelii od wersetu 1. Posłuchajcie. Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy i zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im, słusznie prorok Izajasz powiedział o was, o błudnikach, jak jest napisane, ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Dokonujecie obmywania dzbanków i kubków i wiele innych podobnych rzeczy czynicie. I mówił do nich, sprawnie uchylajcie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział, czci ojca swego i matkę swoją oraz to zło rzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. A wy mówicie, jeśli ktoś powie ojcu lub matce korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie, to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki. I znosicie Słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którą sobie przekazaliście. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie. I dalej, potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego, słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali go o tę przypowieść. Odpowiedział im, wy tak niepojętni jesteście. Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i zostaje wydalone na zewnątrz. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste i mówił dalej, co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem serca ludzkiego pochodzą złe myśli. Nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Kiedy tak byśmy mogli popatrzeć na naukę, co mówi o lęku, co mówi o tej kondycji człowieka, to pokazuje nam człowieka zalęknionego na wielu płaszczyznach. Możemy mówić o objawach i skutkach takiego lęku ze względu na chociażby tą somatyczną sferę życia, ale także i chociażby ze względu na skutki psychiczne lęku. I zobaczcie, co dzieje się chociażby właśnie patrząc na te somatyczne skutki lęku, jakie one są. Jest ich wiele, wymienię tylko kilka. Rozszerzenie źrenic, suchość w gardle, bóle i zawroty głowy, przyspieszony nieregularny rytm serca, zmiany biochemiczne we krwi, chociażby podwyższony poziom noradrenaliny czy kortyzolu, krótki, przyspieszony oddech, co może powodować uczucie zmęczenia, brak łaknienia, mogący prowadzić do różnego rodzaju dysfunkcji, podwyższony poziom cholesterolu, bóle brzucha, nadmierne pocenie się, zwiększenie napięcia mięśniowego. To skutki te somatyczne, a te psychiczne? Uczucie stałego znużenia, zmęczenia, nadpobudliwość nerwowa, obniżenie nastroju, szybkie wyczerpywanie, zaniepokojenie, przerażenie, panika, uczucie zagrożenia, oczekiwanie na przykre wydarzenie, obniżona samoocena, poczucie mniejszej wartości, zaburzenia kontaktów interpersonalnych, zachowanie ingracjacyjne. Chodzi o to, że jego celem jest pozyskanie sobie przyjaźni i przychylności otoczenia po to, by uniknąć zagrożenia. Przeczulenie na punkcie opinii innych, mała dynamika życiowa, niechęć do ryzyka i brania odpowiedzialności, lęki nocne, koszmary, przerażające wyobrażenia, ucieczka w chorobę i tak dalej, i tak dalej. Zobacz, bracie i siostro, co dzieje się z człowiekiem pełnym lęku. To życie przestaje być życiem. To życie jest egzystencją, w której kroczymy po prostu tak po omacku. Ale to życie jest jakby poza nami. Bo przecież kiedy przyjdzie paraliżujący strach, kiedy przyjdzie panika, kiedy przyjdzie nerwowość, to nie jesteśmy wtedy w stanie normalnie funkcjonować. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o tą sferę psychiczną, cielesną. Ale o ile bardziej jesteśmy w takim paraliżu, kiedy nie żyjemy blisko Boga, o ile bardziej jesteśmy zalęknieni. My może tego nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale prędzej czy później to wyjdzie i zobaczymy, że wtedy będzie naprawdę bez Boga jedna wielka panika, wielka tragedia, jeden wielki marazm. Tak się bez Niego dzieje. Drogi bracie i siostro, chciałbym, ja również, żebyśmy spróbowali sobie odpowiedzieć na te pytania. Spojrzeli w lustro, bo taki jest tytuł tej dzisiejszej konferencji. Spójrz w lustro, to znaczy spójrz na siebie i zobacz, czego się tak naprawdę w życiu boisz i co z tym robisz. Dalej, chciałbym teraz właśnie zadać kilka pytań, żebyśmy się w nich odnaleźli. Spróbujmy, czy odczuwasz nieustannie napięcie lękowe? Czy przesadnie lękasz się o życie, o swoje zdrowie, o siebie, o bliskich, o swoją pozycję, o ocenę siebie i innych? Czy lękasz się o utrzymanie? Czy boisz się utracić twarz? Co powiedzą inni? Czy boisz się choroby, nędzy, kalectwa, starości? A może boisz się, że nikt cię nie pokocha? Że nikt ciebie nie potrzebuje? Może boisz się, że ktoś odkryje, jaki jesteś naprawdę? Jeżeli są te pytania w twoim życiu twierdzące, jeżeli odpowiesz na nie tak, to jest bardzo trudne teraz, o czym ja mówię i wiem, że to może boleć, że to może w pewien sensie dotykać, ale czynię to po to, nie żeby dokonywać jakiegoś psychologicznego wywodu, bo ja nie jestem psychologiem, ale czynię to właśnie po to, żebym ja i ty, żebyśmy razem mogli pójść dalej naprzód. I jeżeli te lęki po prostu spychasz, to też trzeba sobie uświadomić, to wtedy kontrolę nad nimi przyjmuje demon, no bo jeżeli nie idziesz z tymi lękami do Boga, jeżeli o nich Mu nie mówisz, jeżeli ich Jemu nie wyznajesz, nie oddajesz, no to co się dzieje? Bo demon ma nad nimi kontrolę. I wtedy demon zaczyna to wyolbrzymiać. Zaczyna cię wprowadzać do rzeczy, do świata, który tak naprawdę zamiast tych lęków było mniej i one pojawiają się coraz więcej. To jest po prostu ta pustka. Pustka. Być w pustce, być w lęku i jeszcze nie wybierać Boga. To tak naprawdę pogrążać się w ciemności. Ale On tego nie chce. Wyjść z lęku. Wyjść z lęku. To znaczy szukać ratunku w imieniu Jezusa. Szukać ratunku w Jego sercu, w Jego ramionach, w Jego wnętrzu. Po prostu w Nim samym. Przyjdź ze swoim lękiem do Chrystusa. Spróbuj Go nazwać. My będziemy modlić się o to, by Chrystus te wszystkie rzeczy uzdrowił. Ale dzisiaj ważne jest to, żeby jeszcze te rzeczy nazwać i żeby przyjść z nimi pod krzyż. Bo tam jest prawdziwe uzdrowienie, kiedy Chrystus wleje swoją krew. To ona ma moc uzdrowienia. Właśnie ona. Chciałbym też, żebyśmy przyjrzeli się troszkę tej Ewangelii i spojrzeli się teraz takiemu też swojemu podejściu do modlitwy, do Boga. Bo zobaczcie, ten fragment Ewangelii z tego 7 rozdziału, on mówi tutaj o pewnych zwyczajach, tak? I Żydzi, oni rzeczywiście są po prostu zgorszeni tym, no, że uczniowie Chrystusa, że apostołowie po prostu nie myją rąk, nie czynią tego, co jest gdzieś zapisane w tradycji. Oczywiście te wszystkie przykazania były ważne, ale cała ta historia i cała ta opowieść, ona pokazuje nam, że tak naprawdę mogą mnie męczyć czy denerwować moje nieczyste ręce. Nie oznacza to, że nie mamy ich myć, mamy myć te ręce, ale chodzi o to pewne przeakcentowanie, że mogą mnie denerwować te nieczyste ręce i brudne paznokcie, a tak naprawdę mogę się przyzwyczaić do tego, że w moim sercu jest pełno nieczystości. Że w moim sercu jest pełno brudu. Po prostu mogę przyzwyczaić się do grzechu. Pewien kapłan, on o tym mówił, kiedy rozmawiając ze mną bardzo często, że zaobserwował takie zjawisko, że ludzie, którzy żyją w grzechu ciężkim często, przesadnie dbają o czystość zewnętrzną, ale gdzieś faktycznie bardzo mocno przyzwyczaili się do tego brudu, który jest w nich samych. I ta Ewangelia nas dzisiaj skłania do tego, czy nie przyzwyczaiłeś się do grzechu, czy nie masz jakiegoś współudziału w grzechu, z grzechem, czy nie zaciągasz na siebie w pewnym sensie jakiejś tej właśnie wewnętrznej nieczystości. Zobaczcie, temat drażliwy, ale myślę, że go warto poruszyć, chociażby to życie dzisiaj w konkubinatach. Tak, musimy rozróżnić konkubinat, a życie w związku niesakramentalnym. Związek niesakramentalny to jest związek cywilny, w którym obie strony nie mogą przyjąć sakramentu małżeństwa, ponieważ no, z różnych względów, albo był wcześniej, zazwyczaj tak jest, że wcześniej był ten sakrament po prostu już przez jedną ze stron przyjęty. I to jest związek niesakramentalny, natomiast no, konkubinat to jest po prostu życie razem z możliwością przyjęcia sakramentu, ale ci ludzie się po prostu na to nie decydują. No i często tak jest, że rodzice gdzieś mnie pytają, kiedyś byłem po kolędzie, jedna kobieta mnie zapytała, no proszę księdza, czy my mamy im pomagać, czy mamy im płacić, czy mamy to zaakceptować? Wiadomo, że rodzic zawsze chce jak najlepiej dla swojego dziecka, tak? Ale Chrystus mówi, że to jest grzechem. Tak naprawdę, kiedy pomagasz w ten sposób, że udzielasz pieniędzy, że dajesz im dom, że mieszkają pod twoim dachem, no to masz współudział w grzechu. Godzisz się na ten grzech. Co ksiądz mówi? To znaczy, że mam ich wyrzucić z domu? Należałoby po prostu wskazywać, że jesteś osobą wierzącą, że zależy tobie na szczęściu twojego dziecka, twojego syna, twojej córki. Wiesz, że małżeństwa, gdzie wcześniej obie strony mieszkały razem, bardzo często się rozwodzą i po prostu nie chcesz jego, jej rozwodu. I warto właśnie w ten sposób argumentować, ale jeżeli przyszłoby do sytuacji skrajnej, czy Ewangelia tego nie wymaga? Czy Chrystus mówi, niech wasza mowa będzie tak, tak albo nie, nie? No mówi w taki sposób, więc nie można się godzić na grzech, nie można się godzić na zło. na nierząd, na wszelkiego rodzaju nieczystość. To wszystko bierze się, Chrystus mówi w dzisiejszej Ewangelii, z wnętrza człowieka. Tak? Ta nieczystość, nierząd, pijaństwo, różnego rodzaju inne rzeczy. Nie z zewnątrz, ale z wewnątrz. Z wewnątrz. Warto sobie teraz właśnie wejść, spojrzeć do swojego wnętrza i zobaczyć, czym ty się karmisz, czym ty żyjesz, czym się wypełniasz. Wiem, że żartobliwie niektórzy mówią, że jesteś tym, co jesz, tak? Albo inne jeszcze takie przysłowia, że jesteś tym, na co patrzysz. I na pierwszy rzut oka rzeczywiście one mogą wydawać się śmieszne, nie mające uzasadnienia w rzeczywistości, ale niestety no bardzo często mają, że człowiek staje się tym, co je, co ogląda. Czasem taki właśnie je byle jak, jest byle jaki. Ogląda to, co zaśmieca jego umysł i staje się taki. Zaczyna patrzeć przez pryzmat tego, co ogląda, na świat, na siebie, na innych, na otoczenie. Dzisiaj ten kolejny dzień jest takim zaproszeniem do tego, żebyśmy zaczęli także walczyć o swoje wnętrze, żebyśmy zaczęli je wypełniać Bożymi treściami, żebyśmy zaczęli wypełniać je Bożym spojrzeniem, Bożym Słowem, przebywaniem z Nim, patrzeniem na Niego i karmieniem się Niego. Wtedy mógł się stawać Nim, bo jak będę patrzył na Niego, jak będę karmił się Nim, no to będę do Niego podobny. I właśnie czymś takim jest modlitwa, obcowanie z Nim, przebywanie. W modlitwie, kochani, nie chodzi o to, żeby teraz mówić miliony słów. Tu chodzi o to, żeby być przy Nim. Chciałbym zacytować fragment z dzienniczka, to w jaki sposób postrzegała siostra Faustyna właśnie modlitwę. Modlitwa. Dusza zbroi się przez modlitwę do walki wszelakiej. W jakimkolwiek dusza jest w stanie, powinna się modlić. Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swą piękność. Modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej. Modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem. Modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać. I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę. Tak prosto, ale zarazem bardzo czytelnie i wyczerpująco. Każdy, w każdym stanie, w każdym położeniu, w każdym miejscu, na drodze twojego życia, w twojej historii, trzeba się modlić, bo modlitwa daje po prostu stałość, modlitwa daje spełnienie, modlitwa daje czystość tego właśnie wnętrza, tej wewnętrznej strony kubka. Modlitwa po prostu daje tą wewnętrzną siłę. I modlitwa też jest lekarstwem na wszelkiego rodzaju lęk. Przyjdź, bracie i siostro, dzisiaj z tym, kim jesteś, ze swoim lękiem, ze swoją historią. Wejdź w modlitwę. Jak mówił Ojciec Święty Franciszek, pozwól, by on patrzył na ciebie, ty patrz na niego i niech się dzieje. Niech się dzieje to, czego nie widać dla oka, ale niech jego serce spotka się z twoim. Amen.